Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Polaczyk i rozpoczynamy kolejną audycję Postbachowskie Kawki. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić paru wspaniałych polskich muzyków związanych z Teksasem. I w dzisiejszej audycji wybrałem jednego kompozytora, znakomitego polskiego kompozytora, Mikołaja Góreckiego, który zgodził się też powiedzieć parę słów. Usłyszymy też jeden utwór inspirowany kulturą amerykańską, o czym będzie za chwileczkę. Jak także rozmowa z Mariuszem Smoliem, który mieszka w Houston od wielu, wielu lat, prowadzi orkiestrę symfoniczną, ale dyryguje orkiestrami na całym świecie. Związany też, proszę Państwa, też z Chicago, bo przez pewien okres czasu wykładał na Northwestern University właśnie w Chicago, o czym będzie też w rozmowie. Usłyszymy też jeden utwór właśnie z płyty z nagraniem amerykańskiego kompozytora Arona Coplanda. A trzecią osobą kończącą dzisiejszą audycję będzie wykonawczyni, skrzypaczka Dominika Dancewicz, która opowie o życiu w Teksasie, o pracy pedagogicznej, ale też pracy z zespołami, z kwartetem smyczkowym i o swoim duecie, jak także o ostatniej płycie, z której usłyszymy na koniec też jeden fragment. Serdecznie Państwa zapraszam do rozmów z artystami.
Teraz naszym gościem, specjalnym gościem, będzie słynny polski kompozytor Mikołaj Górecki, który przyjechał już do Stanów wiele lat temu, bo był też w Kanadzie, ale studiował w Jacob School of Music. Pochodzi, wiadomo, ze słynnej rodziny Góreckich z Katowic, a mieszka obecnie w Teksasie. Chciałem porozmawiać na temat inspiracji, terenem, gdzie przebywa i może w muzyce to też ma jakieś odzwierciedlenie. Dzień dobry, panie Mikołaju. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Jaka jest w ogóle pogoda w Teksasie?
Ja jestem przy samej granicy z Meksykiem, ale oczywiście przeważa temperatura bardzo ciepła. 40 stopni Celsjusza jest rzeczą raczej normalną od maja do października mniej więcej. To nikt się nie dziwi raczej.
Panie Mikołaju, bo pan też oczywiście ze względów rodzinnych, pan mieszka tutaj przy granicy z Meksykiem, pan mieszka wiele razy w Teksasie, ale czy krajobraz samego Teksasu ma jakieś odzwierciedlenie w muzyce, może inspiracje?
No Teksas może troszeczkę mniej, no tak to się praktycznie i rodzinnie złożyło, że tu mieszkam już tak długo. Kultura Meksyku czy kultura Azteków również wpłynęła na niektóre moje wybory, także jest jeden utwór z Antotemikiko.
Panie Mikołaj, może parę słów o tym utworze, bo ten utwór jest to utwór składający się z trzech części. Chciałbym, byśmy posłuchali na cały utwór. Niedawno został wydany na płycie Dux. Jest to nagranie, jest to utwór z 2006 roku, z tego co znalazłem, prawda? Ale prawykonanie było w Polsce tego utworu, prawda?
Prawykonanie było w Polsce na festiwalu prawykonań w Katowicach. Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach prawykonała pod dyrekcją maestro José Florencia. I to było w 2011 na wiosnę.
Czyli parę lat po napisaniu utworu, tutaj zaznaczy.
Bo... Tak, tak. No i tytuł jest zaczerpnięty z wiersza poety, no jednak takiego z najbardziej może znanych z okresu azteckiego, Zina, i on właśnie w jednym z tych wierszy tak zastanawia się nad sensem naszego bytu tu na ziemi, prawda? Także w wolnym tłumaczeniu to z Antotemikiko może znaczyć: przychodzimy tu tylko śnić. Takie zadumanie się tak na naszą tutaj dolą.
A panie Mikołaj, czy to jest cytat z
utworu? To jest cytat, no oficjalnie jest uznany jako tytuł tego wiersza. Moja żona jest z Monterrey i znalazłem książki interesujące Miguel León Portilla, takiego specjalisty od tych spraw starych dziejów Meksyku. No i tam znalazłem wiersz właśnie. Nawet myślałem, żeby może wykonać to w muzyce wokalnej, no nie doszło do tego, skończyło się na utworze instrumentalnym, ale różne pomysły miałem i dalej mam związane z tym wierszem, bo bardzo mi się podoba.
Czy tylko ten wiersz, a czy też inne z kultury aspektu?
Ja tam miałem całą serię różnych wybranych fragmentów z innych poetów z tamtego czasu. No także może kiedyś do tego wrócę, zobaczymy.
W ogóle to jest bardzo magiczny utwór, taki aurze magiczny z orkiestracją taką właśnie oddającą ten klimat. I mam też takie pytanie tutaj do Pana, bo ja znając też Pana muzykę, często Pan pisze do tekstów oczywiście polskich, a Pan teraz wspomniał właśnie o tej kulturze Azteków, to tam jest też inny język, prawda? To nie jest w ogóle stary.
To jest język nałat, tak, właśnie. Język nałat, który jeszcze, co dziwne, jest używany przez małe grupy w Meksyku, przez różne plemiona. Także tak, jest to język całkowicie inny od hiszpańskiego, który ma dość... Dla mnie osobiście to bardzo ciekawą aurę i brzmienie bardzo oryginalne.
Tak. To wysłuchamy ten utwór, to będzie nagranie z Markiem Mosiem, nagranie z Dux, czyli Auxo, prawda? Auxo?
Tak.
I nagranie płyty dla Dux. Ale mam też takie na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy pytanie właśnie, jak pan odnajduje inspirację i czas w Teksasie, w swoim studiu?
Najbardziej inspiruje mnie spokój, ale jak jest słońce i ciepło, i mam czas, i spokój, to właściwie to jest wszystko. No jeszcze oczywiście jest mały stół, krzesło, instrument, jeżeli jest ołówek i to właściwie mi wystarcza. Mogę dodać, że ten utwór był nie tak dawno wykonany w Naples przez Filharmonię, przez maestro Andrzeja Borejko parę miesięcy temu.
Czyli na Florydzie w Naples?
Tak, na Florydzie, tak, na Florydzie.
No to panie Mikołaju, dziękuję bardzo serdecznie za to podzielenie się tymi uwagami. Właśnie posłuchamy za chwileczkę tego utworu. Czy ja dobrze wymawiam?
Don Tonemikiko.
No i życzę panu oczywiście najlepszego czasu też w Teksasie, kolejnej inspiracji, kolejnych pięknych utworów. I bardzo dziękuję za rozmowę serdecznie. Dla Polskiego
bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Proszę państwa, i ze względów czasowych posłuchamy może finału trzeciej części z utworu, o którym rozmawialiśmy z kompozytorem właśnie Mikołajem Góreckim, Zan Tontemi Quico. Trzecia część z tego utworu. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy rozmowy z słynnym polskim kompozytorem Mikołajem Góreckim, który też powiedział parę słów na temat swojej inspiracji utworem Zantontemi Kiko, utworu inspirowanego kulturą meksykańską, dawną kulturą meksykańską, związaną z kulturą Azteków. I usłyszeliśmy trzecią część finalną z tego utworu. A teraz przejdźmy do kolejnej rozmowy. Naszym kolejnym rozmówcą będzie dyrygent Mariusz Smoli.
Kolejnym specjalnym gościem w dzisiejszej audycji związanej z artystami ze Stanów, mówimy o Teksasie, jest wybitny polski dyrygent Mariusz Smoli, który mieszka od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych, obecnie w Houston, czyli w Teksasie, ale dyryguje orkiestrami na całym świecie. Dyrygował też oczywiście w New Jersey orkiestra, no i teraz obecnie akurat jest w Luzjanie, a wrócił z Afryki, bo też miał turne koncertowe. Chciałem powiedzieć, że polski dyrygent jest związany z orkiestrami z Polsce, ale skończył między innymi w Rochester School of Music, czyli Eastman School of Music, dyrygenturę. Też, proszę Państwa, tutaj na Radio Chicago, też oczywiście związany z Chicago przez pewien okres czasu wykładający na Northwestern University w Chicago dyrygenturę. Bardzo miło mi Pana powitać. Dzień dobry, Panie Mariuszu, dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
I Panie Mariuszu, jak Pan właśnie spędza czas w samolocie jako dyrygent? Jestem bardzo zaciekawiony, czy Pan testuje partytury w samolocie?
Zdarza się. No, mam to szczęście, że jestem bardzo zajętym muzykiem, zajętym dyrygentem. Dużo pracuję, dużo dyryguję, muszę się dużo uczyć i dużo podróżuję, więc czasu na naukę jest mało, wykorzystuję każdy możliwy moment do nauki, ale w samolocie przeważnie nie jest najlepsza atmosfera, żeby się skupić, więc często po prostu zakładam słuchawki i coś przesłuchuję i staram się wykorzystać ten czas, żeby jak najwięcej snu załapać, żeby być jak najświeższym po przylocie na miejsce, bo bardzo często zdarza się, że ląduję na lotnisku, odbiera mnie samochód i za 2 godziny muszę już stanąć przed orkiestrą i inspirować ludzi, pomimo faktu, że prawda, w ostatnich 48 godzinach spałem 3 godziny. Także
no tak.
Życie dyrygenta nie jest takie łatwe.
Jest to trudne życie oczywiście. Ale Panie Mariuszu, Pan jest na stałe, mieszka Pan w Teksasie, teraz obecnie w Houston. Jak Pan w ogóle znajduje czas na pracę z wieloma orkiestrami?
Znaczy, zanim przeniosłem się do Houston wraz z rodziną, wykładałem na Northwestern University w Chicago i był konkurs na pozycję dyrygenta w Houston Symphony, która jest zdecydowanie jedną z najlepszych orkiestr w Ameryce.
No tak, tak.
I czołową orkiestrą na świecie, więc kiedy udało mi się ten konkurs wygrać i dostać pracę, nie zastanawiałem się długo, tylko po prostu przyjechałem z rodziną do Houston, do Teksasu, mając na celu i na myśli głównie część zawodową, ale bardzo szybko ja i cała nasza rodzina polubiliśmy Teksas. Wydaje mi się, że poza pogodą, którą lubię, dla niektórych jest za gorąco, dla mnie jest fantastycznie ciepło cały czas i można w basenie pływać po prostu 9 miesięcy w roku. A jak ktoś się uprze, to może pływać 12 miesięcy w roku. A wydaje mi się, że jest to stan bardzo otwarty. Może 30 lat temu było to stan, czy miasto Houston troszkę bardziej, powiedzmy, zaściankowe, ale niesamowicie szybko się rozwija. Masa nowych, ciekawych ludzi przyjeżdża. Wydaje mi się, że Houston stał się miastem bardzo kosmopolitycznym. Jest to ogromne centrum medyczne, centrum naukowe. Wiadomo, że tu jest NASA, wiadomo, że tu są Texas Instruments, wiele świetnych firm. Poznałem wielu wspaniałych ludzi i widzę też, że życie kulturalne bardzo się rozwija, jest na bardzo wysokim poziomie. Orkiestra jest na poziomie światowym. Houston Grand Opera jest jedną z najlepszych oper w Ameryce na pewno. Są wspaniałe serie koncertów kameralnych. Wiele się dzieje. Także uważam to jako świetne miejsce do życia, do mieszkania, świetne miejsce dla kultury.
I to jest Rice University oczywiście, prawda? Też w Houston mamy Rice
University. Tak, jeden z czołowych uniwersytetów w Ameryce i wspaniała szkoła muzyczna również
tak,
Rice
tak.
University.
Tak, tak. Czyli bardzo dobrze Pan się odnajduje w tym miejscu, prawda? Ile już Pan lat, jak mogę zapytać, w Houston obecnie?
W Houston mieszkam 22 lata. Przeprowadziłem się dokładnie w roku 2000. Tutaj się urodziło moje drugie dziecko, czyli mam córkę 100-procentową kowbojkę, tak?
Kowbojkę, tak.
I bardzo dobrze się tutaj czujemy. Jest bardzo otwarte społeczeństwo. Wydaje mi się, że w pewnym sensie ciągle reprezentuje te najlepsze elementy amerykańskie do tej Ameryki, do której ja emigrowałem. Czyli poczucie wolności, z którym ja się zgadzam, pewną otwartość i poglądy na świat, które mi pasują. Także generalnie czuję tu się bardzo dobrze.
I tutaj chciałam pana się właśnie zapytać, jak właśnie jest też ze świadomością na przykład pierwsze kultury polskiej, polskiej muzyki XX wieku na ziemiach, gdzie pan jest, czyli w Houston. Jako dyrygent, jak pan doświadcza wśród publiczności, muzyków, wykonawców?
Więc w tej chwili w naszym życiu codziennym, w kontakcie z informacjami, ze światem, z ludźmi, czasami jest w kulturze, jesteśmy w pewnym sensie bombardowani ogromną ilością informacji i ogromną ilością możliwości doświadczania wydarzeń kulturalnych, filmów, koncertów, kompozytorów. W związku z tym jest po prostu ogromna konkurencja. Teraz jest kwestia siły przebicia, prawda? Całe szczęście. Moja praca jako dyrygenta również wiąże się z tym, że ja często decyduję o tym, co będzie grane, kiedy będzie grane, jak będzie grane. Więc nie tylko jestem odpowiedzialny za samo wykonanie, jestem odpowiedzialny, jak ten program jest układany. I oczywiście moje preferencje często są polskie. Wtedy, kiedy prezentuję kompozytorów polskich i wykonanie jest dobre, oni są znakomicie odbierani i polski romantyzm, czy ciekawe pomysły późniejszych kompozytorów z XX wieku, jak Lutosławski, Górecki czy Panufnik są świetnie odbierane. Ale wydaje mi się, że to, czego trochę brakuje w prezentacji muzyki polskiej, to jest temat, który mi leży na sercu od wielu, wielu lat, ponieważ mieszkam w Ameryce 35 lat już i w zasadzie 35 lat staram się być ambasadorem muzyki polskiej w Ameryce. Tego, czego brakuje trochę w promocji muzyki polskiej, to jest to zaplecze z Polski. To wszystko jest niezwykle ważne, żeby trochę pomóc ludziom takich jak ja, którzy starają się tą muzykę na żywo przekazać publiczności, bo nie wie panu, ile razy próbowałem zrobić koncert z istotnymi utworami kompozytorów polskich, w momencie, kiedy trzeba było zabezpieczyć materiał nutowy z Polski, nagle pojawiły się takie problemy. Moi koledzy z Czech, z Węgier nie mają pojęcia, prawda? Także to trochę kuleje. Wydaje mi się, że sami nie jesteśmy najlepszymi promotorami swojej sztuki. Ja staram się to robić jak najczęściej. Dyrygowałem polską muzykę w Ameryce, w Chinach, w Korei, w Japonii i w 25 innych krajach i robię to zawsze z wielką pasją.
Czy panie Mariuszu, zdarza się taka sytuacja? Pan na przykład proponuje orkiestrze, proszę państwa, gramy na przykład Lutosławskiego, Panufnika, że muzycy z orkiestry na przykład nigdy tej muzyki nie grali prawdopodobnie. Prawda? To może być dla nich pierwsze wykonanie. To nie jak u nas w Polsce. Też w Europie, prawda? To jest jednak inna troszeczkę kultura, trzeba tutaj zaznaczyć.
Tak, jesteśmy, Ameryka jest dalej od centrum Europy, aczkolwiek uważam, że generalnie Amerykanie są bardzo otwarci na kulturę europejską i nigdy nie miałem specjalnego problemu z faktem, że moja propozycja pochodzi z tego czy z innego kraju. Najważniejsze, wydaje mi się, dla słuchacza i dla agentynego promotora kultury jest sama zawartość artystyczna, jak ewentualnie określony utwór wpisuje się w dany projekt, w dany program czy w dany festiwal, prawda? Ale nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś podważał w jakiś sposób wartość polskiej muzyki i względem muzyki innych kompozytorów. Generalnie świat muzyczny jest bardzo otwarty.
A panie Mariuszu, bo też rozmawialiśmy przed audycją, pan też oczywiście, to nie jest, my mówimy o muzyce polskiej, ale też muzyka amerykańska. I pan mi taką bardzo ciekawą w ogóle sentencję tutaj zapodał, mianowicie o Aaronie Copelandzie rozmawialiśmy. Miałem się tam w jednym utworze, za chwileczkę nim puścimy go, ale pan mówił właśnie, że dla pana Aaron Copland to jest taki specyficzny kompozytor. Porównał pan też właśnie do kogo Aarona Copelanda?
No tak, wydaje mi się, że każdy kraj z jakąś pewną głębią kulturalną ma pewne postacie, pewnych twórców, z którymi społeczeństwo się identyfikuje, że jest coś, w wypadku Polski jest to oczywiście Chopin, prawda, który nie tylko był genialnym pianistą i kompozytorem, ale znalazł pewien związek z polską kulturą muzyczną, tą popularną, ludową i przełożył to na swój język muzyczny. W związku z tym jego... Podobnie jest w Ameryce z Aaronem Copelandem. To jest kompozytor w zasadzie XX wieku, który oprócz swojego indywidualnego geniuszu kompozytorskiego też potrafił się połączyć jak gdyby z krajobrazem amerykańskim i z taką ogólną kulturą powszechną w Ameryce w porównywalny sposób do Chopina w Polsce. W związku z tym, tak jak Chopin często używał pewnych tematów czy inspiracji ludowych, jego balety, napisał 4 balety, które są najbardziej reprezentatywne dla jego działalności, opowiadają historie takie powszechne o normalnych ludziach, o kowbojach, o młodych ludziach budujących dom. I pisze muzykę, która moim zdaniem i wielu innych przepięknie muzycznie maluje te szerokie pejzaże amerykańskie, wielkie przestrzenie, czy to są góry w Apalachach, czy to są sawanny i ogromne, piękne krajobrazy południowo-zachodniej Ameryki, Arizony, Teksasu czy Kalifornii. Ten jego sposób pisania i malowania muzycznego trafia do amerykańskiego słuchacza.
Ale właśnie tak myślałem, rozmawialiśmy z panem, bo jeden z tych utworów, które pan też właśnie wykonuje, które pan ma w repertuarze Coplanda, nawiązuje do kultury, no właśnie, tańca z Teksasu, Howdown. I teraz może byśmy parę słów powiedzieli o tym utworze, który będziemy dzisiaj słuchać. W ogóle, co to jest za taniec, jak pan uważa, jaki ten klimat oddany, orkiestracja, no jakie są pana uwagi jako dyrygenta, praca z orkiestrą nad tym utworem?
No tak, Kopa napisał szereg baletów. Jeden z dwóch najważniejszych baletów, akcja ich dzieje się w Teksasie, w Arizonie, powiedzmy w południowo-zachodniej Ameryce. Pierwszy z tych baletów to Billy the Kid. Billy the Kid był słynnym rewolwerowcem i zabijaką. Drugi balet to balet Rodeo. Który opowiada naiwną historię, ale taką, którą może przeżyć każdy młody człowiek. Jest dziewczyna, jest chłopak. Młoda para tańczy hold'em. Hold'em to jest jeden z najpopularniejszych tańców ludowych w Teksasie. Jest to taki, powiedzmy, amerykański krakowiak trochę. Tak, w rytmie na dwa, bardzo szybko. Pary
synkopami, prawda? Z synkopami. Też synkopami jest.
Synkop, tak. Bardzo prosty rytm. Gdzieś tam z tyłu może jest stukot końskich kopyt. Gdzieś tam się często przejawia w związku z tym, jak Copland to zorkiestrował, na przykład używa ksylofonu, który trochę ma taki wydźwięk kopyt końskich. Jest bardzo dużo perkusji. Muzyka taka, powiedzmy, z ogromną energią i bez żadnych filtrów. Bardzo głośna, szybka, w której wszyscy chcą się po prostu wyżyć, wyszaleć i tańczyć do białego rana. Także Howdown pisał o wielu innych kompozytorów, ale jeżeli pójdziemy dzisiaj w Teksasie, czy to w Houston, czy w innym miejscu do baru, w którym się tańczy muzykę country, gdzie gra taki typowy country band, to gdzieś tam Howdown na pewno się znajdzie, bo jest to...
No panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć, jak będziemy słuchać nagrania, czy to będzie nagranie z płyty właśnie, z którego roku, jakby pan mógł tutaj napomnąć odnośnie tego właśnie wykonania?
Tak, miałem szczęście nagrać płytę ze znakomitą Polską Orkiestrą Symfonią Warszawią, prezentującą najwybitniejszą muzykę symfoniczną kompozytorów amerykańskich. Są tam utwory Bernsteina, Gershwina i Coplanda. Znajduje się tam suita 4 tańców z baletu Rodeo. Ostatnim z tych tańców jest właśnie Howdown. Płyta pochodzi chyba z roku 2005-2007, jakiś taki okres.
I nagrana dawny, w Warszawie, ale... prawda? W Warszawie nagrana.
Nagrana w Warszawie, tak, w studiu Polskiego Radia Lutosławskiego. Imienia Witolda Lutosławskiego ze znakomitą Polską Orkiestrą Symfonią Warszawską.
Troszeczkę państwo już macie zarys, co będziemy słuchać. Właśnie wysłuchamy nagrania z tej płyty i dyrygentem będzie maestro Mariusz Smoli, który był naszym dzisiaj gościem. I dziękuję panu serdecznie za tą rozmowę, podzielenie się uwagami i życzę inspirującego czasu, kolejnych lat, pięknych lat w Houston, w ogóle w Teksasie i tournée po całym świecie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo panu, pozdrawiam serdecznie również. Thank you.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy właśnie rozmowy z dyrygentem Mariuszem Smolijem i nagrania utworu Koplanda, tańca z Rodeo, z baletu Rodeo. How wow! Następnym gościem dzisiaj będzie skrzypaczka, wspaniała skrzypaczka Dominika Dancewicz, która też udzieliła parę słów dla naszego programu, dla Pozbachowskich Kawek. Opowie też o swojej płycie. Zapraszam do rozmowy z tą artystką.
Proszę Państwa, naszym kolejnym gościem, specjalnym gościem będzie polska wspaniała skrzypaczka, artystka, mianowicie Dominika Dancewicz, która skończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, grała też Symfonietta Krakowia, zespołem smyczkowym, Symfonietną Orkiestrą, ale mieszka już od wielu, wielu lat w Teksasie, w Houston. Tam kończyła m.in. studia na Rice School of Music, czyli Shepherd School of Music, Rice University, i także robiła też artist diploma właśnie w Colorado. Jest właśnie z nami, niedawno nagrała też kolejną płytę ze swoim duetem Duo Dramatic. Porozmawiam troszkę o tej płycie, ale też o życiu w Houston. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jakubie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dominiko, powiedz nam, jak to właśnie się stało, że znalazłaś się w Houston? Bo to taka ciekawa troszeczkę historia, prawda, w twoim przypadku.
Tak, rzeczywiście. Jestem już w Houston, czy w Stanach, 20 lat. Trudno w to uwierzyć. Znalazłam się tutaj, może nie przypadkowo, ale to też, tak jak mówisz, ciekawa historia, ponieważ jest powiązana z moją pracą w Orkiestrze Sinfonietta Krakowia. Wspomniałeś, że to naprawdę znakomity zespół. Ja zaczęłam pracę tam, no aż wstyd przyznać, w późnych latach 90. i w tym okresie często bywał w Krakowie John Axelrod. I słuchacze, którzy są powiązani z Houston i ze sceną muzyczną w Stanach, wiedzą, że to bardzo dynamiczny dyrygent. Mówiąc szczerze, nie myślałam o tym, że będę tutaj w Stanach tak długo. Plan był taki, żeby wyjechać na 2-3 lata, zrobić kolejną magisterkę, jak mówimy, master's degree.
Master's degree.
I wrócić. Ponieważ praca w Sinfoniecie była wspaniała, wyjeżdżaliśmy bardzo często, współpracowaliśmy z najlepszymi, najwspanialszymi nazwiskami artystów i w Polsce, i w Europie. Więc po przyjeździe do Houston, po tych 2 latach studiów magisterskich, no, wydaje mi się, że wszyscy, którzy tutaj zakosztowali tej otwartości, możliwości, zupełnie innego jakby planu, innego horyzontu artystycznego tutaj w Stanach. Trudno, wydaje mi się, trudno jest wracać w stare buty, wskakiwać. Przynajmniej w moim wypadku tak było. I po tych 2 latach, właściwie 3 latach pobytu tutaj w Houston, stwierdziłam, że może jednak warto popchnąć tę moją edukację jeszcze dalej. Przedłużyło to mój pobyt tutaj o kolejne kilka lat. Potem, reszta jest historią. Inne rzeczy się wydarzyły, bardziej osobiste w życiu. Zielona karta, w końcu obywatelstwo. Także powodem do tego też jest fakt, że miejsce takie jak Houston, podobnie jak Nowy Jork czy inne wielkie miasta, umożliwiają zupełnie inny rozwój artystyczny niż mniejsze ośrodki.
Oczywiście koncerty koncertami, ale ty też wykładasz, też uczysz skrzypiec, prawda? Masz swoich też uczniów?
Zdecydowanie uczenie, czy na uczelni, ja jestem profesorem na University of St. Thomas, ale oprócz tego mam też bardzo wielu prywatnych uczniów i często muzycy profesjonalni, czy też nauczyciele, profesorowie są zatrudniani w szkołach przedkoledżowych, czyli wiesz, w high schoolach, w szkołach średnich i niższych nawet.
Music schools.
Są zatrudniani, żeby po prostu inspirować młodzież do kontynuacji nauki na instrumentach, czy też nawet myśleć o właśnie przyszłości akademickiej. Więc ja często bardzo uczyłam w rozmaitych szkołach tak zwane clinics, czyli wiesz, masterclasses, lekcje prywatne. Nie wiem, czy to jest kwestia znana dla większości Polaków zamieszkujących i Stany, i Polskę, ale Teksas jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o strukturę edukacji, bo od właściwie tych middle schools, czyli tych średnich grades, Dzieci uczą się na instrumentach w taki systemowy sposób. W niemalże każdej w każdej szkole jest orkiestra, często jest to nawet kilka orkiestr na różnych poziomach, jest band, czyli orkiestra dęta, są chóry, więc jakby ta muzyczna edukacja jest bardzo rozwinięta. Oprócz tego oczywiście na uniwersyteckim poziomie uczę, na, tak jak wspomniałam, University of St. Thomas, oprócz tego oczywiście mamy tam muzykę kameralną.
Właśnie.
Jest to mały departament, ale jest to bardzo uskrzydlające, bo moi studenci tam są naprawdę wspaniali i jest to bardzo duża inspiracja.
Dobrze, Dominiko, teraz przejdźmy, może to jest odnośnie edukacji, a teraz też przejdźmy do życia koncertowego, bo wiadomo, ja też znam, że grasz w kwartecie smyczkowym Axiom. Macie też koncerty nawet, z tego co słyszałem, podobno na lotnisku, nawet jest sala koncertowa, że występujecie, prawda, na lotnisku
tak,
Houston.
Tak.
Ciekawe doświadczenie, ale też masz swój duet właśnie, duo dramatyki. Powiedz może o tych dwóch zespołach, tak paru słowach, o tym duecie i o kwartecie dla nas.
Nie, więc obydwa zespoły mają mniej więcej 10 lat. Kwartet będzie celebrował dziesięciolecie istnienia w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. Duet dziewięcioletni jest. My zaczęliśmy współpracować z Donaldem, mój pianista Donald Doucet, znakomity. Nasz pierwszy recital był, o ile pamiętam, w 2011 roku, także wiesz co, wydaje mi się, że tak jak zawsze mówiliśmy o tym, że ktoś powiedział, chyba Goethe, że kwartet jest najlepszym medium muzycznym, bo to jest jak rozmowa czterech mądrych ludzi, prawda, gdzie każdy ma coś do powiedzenia i jest to również niezależna grupa ludzi, gdzie my właściwie z własnego wyboru, z własnej inicjatywy, bez specjalnych zachęceń, bez dyrygenta, bez ludzi, którzy nam mówią, co robić, decydujemy o tym, co gramy, jak gramy, gdzie gramy i jest to zdecydowanie twór naszych własnych rąk, że tak powiem. Axiom Quartet na przestrzeni tych, wiesz, 10 ostatnich lat oczywiście przechodził pewne... I na przestrzeni tych lat, wiesz, mieliśmy naprawdę wiele niesamowitych przygód. Wydaliśmy płytę z Parma Recordings w 2018 roku. Ta płyta była promowana również w Chinach. Byliśmy na tournée dwutygodniowym z ogromną ilością koncertów, co było niesamowitą przygodą. Obecnie jesteśmy organizacją non-profit i mamy własny board of directors, ludzie, którzy nam pomagają, ale w dalszym ciągu artystyczny kierunek grupy jest w naszych rękach i decydujemy o tym, jak i gdzie i co będzie naszym kolejnym przedsięwzięciem.
Dominiko, wykonujecie też muzykę polską?
Będziemy, słuchaj, już przygotowujemy się do dużego polskiego projektu, który będzie w listopadzie. Będzie to prezentowane w Holocaust Museum Houston, który jest oczywiście bardzo nobliwą instytucją. Będziemy grać piąty kwartet smyczkowy Mieczysława Weinberga. Także ja jestem bardzo dumna, bo współpracuję obecnie, jesteśmy w trakcie rozmów z konsulatem polskim w Houston i zostało to już potwierdzone przez Muzeum Holokaustu w Houston. Będziemy grać jego piąty kwartet smyczkowy, również kwartet smyczkowy Marka Nowakowskiego, który jest profesorem w Kent University. Nasz kwartet również ma taką tendencję, poza tak zwaną wysoką muzyką klasyczną, którą oczywiście my uprawiamy codziennie. Obecnie pracujemy nad kwartetem Beethovena op. 132 i muzyką Haydna i filarami muzyki klasycznej i muzyki kameralnej. Oprócz tego mamy taką część w naszym repertuarze, która wykonuje bardzo dobre, wysokiej jakości aranżacje muzyki popularnej, rockowej, popowej, nawet muzykę elektroniczną. Na naszej płycie Axioms, Moments of Truth możesz nawet wysłuchać utworu EDM, czyli Electronic Dance Music, która została zaaranżowana właśnie przez Karla Blencha dla nas specjalnie. I to jest Insight by Haywire, który jest artystą elektronicznym i my takie aranżacje, takie transkrypcje wykonujemy bardzo często. Jest muzyka Boba Dylana, jest Fleetwood Mac, Little Lies, które pewnie pamiętasz z lat 80., a to wszystko jest poprzedzielane na przykład arią Bacha, Erbarme Dich z Pasji.
To świetnie, czyli przeklata się z Bachem, jak nasza audycja pozbawowskie kawki, którą prowadzę. razem właśnie.
Tak, tak, słuchaj, wiesz co, naprawdę i my odkryliśmy, że w tej dywersyfikacji stylistycznej jest też ogromne bogactwo, bo kto może powiedzieć, że tylko dlatego, że to jest muzyka popowa, czy to jest jakaś folk song, czy jest to, wiesz, balada z lat 80., dlaczego to nie ma mieć takiej samej jakości i w wykonawstwie, i w aranżacji, jak kwartet Mozarta na przykład.
No wspaniale, no gratuluję. A Dominiko, jeszcze teraz tak, mówiąc właśnie o Karlu Blanchu, który też zrobił dla was aranżację, dlatego, bo jego utwór też znajduje się na tą nowej płycie. I właśnie ta nowa płyta, która teraz niedawno wyszła, która nazywa się Crossroads, właśnie taki ciekawy tytuł, właśnie tam jest trzech kompozytorów. Jest Elbert Erlmatz, kompozytor, który jest, wykształcił się, prawda, też w Rice School of Music, ale kompozytor nawiązujący do swojej rodzimej muzyki tureckiej. Jest Arthur Gottschalk, profesor, prawda, z Rice School of Music, czyli i Karl Blanch, też związany właśnie z tą szkołą, znaczy tam, gdzie studiował. Ja chciałbym, żebyśmy jeden utwór oczywiście na koniec naszej rozmowy posłuchali, tak myślałem, że może finał jest na przykład sonaty Karla Blancha, który jest bardzo taki żywiołowy.
Więc żeby mówić o płycie, trzeba też powiedzieć trochę o duecie. Duo Dramatique to jest taka, wiesz, no, typowa muzyka kameralna, bardzo efektywny zespół, skrzypce z fortepianem, repertuaru jest mnóstwo, także dlaczego nie? My z Donaldem kolaborujemy już, tak jak wspomniałam, prawie 10 lat, także jesteśmy, mamy za swoim pasem bardzo duży repertuar i klasyczny, i romantyczny oczywiście, i postromantyczny, no i oczywiście muzykę współczesną. I projekt tej płyty powstał pandemią. Myślałam o tym, żeby rzeczywiście skonsolidować i te nasze przyjaźnie, znajomości, które tutaj w Houston oczywiście rozkwitały, bo bardzo dobrze oczywiście znam Erberka, jak wiesz, jego żona altowiolistka była częścią Axiom Quartet.
Tak, dokładnie. Tak.
Oczywiście Karl jest małżonkiem Patryka, więc jest to połączenie i rodzinne, i profesjonalne. No i oczywiście Arthur Gottschalk był również moim profesorem. Także mieliśmy chyba zajęcia z kontrapunktu, czy jakaś muzyczna klasa w Rice, o ile pamiętam, to też już było bardzo wiele lat temu, ale znaliśmy się i oczywiście połączenie Karla i Edberka z Arturem Gottschalkiem jest wielorakie i profesjonalne, i student versus nauczyciel, ale również bardzo, bardzo są zaprzyjaźnieni, także jest to takie połączenie bardzo silne pod różnymi kątami. A oprócz tego wszyscy trzej panowie są znakomitymi kompozytorami i co najważniejsze, mają zupełnie osobne podejście do stylu. Arthur Gottschalk, oprócz tego, że jest w ogóle takim już kompozytorem, który żongluje stylami, jest bardzo utalentowany, jeżeli chodzi o jazz, jest również znakomitym jazzowym pianistą. I nie wiem, czy o tym widziałeś. Więc jego inspiracja dla tej sonaty, o którą poprosiliśmy i która została napisana dla nas, są trzej skrzypkowie, ojcowie jazzowego grania skrzypcowego. Oczywiście Stefan Grappelli, pierwsza część, która jest walcem, jest poświęcona Grappellemu. Joe Frigo jest jeszcze kolejnym skrzypkiem jazzowym z lat 20-30. Jemu jest poświęcona bluesowa ballada środkowa. I oczywiście Joe Venuti, który był wirtuozem jazzowych skrzypiec również przed wojną. To jest bebop, zakończenie sonaty skrzypcowej. Cała sonata jest niesamowicie przefajna. Jest, jeżeli ludzie się boją, wiesz, muzyki współczesnej, czy muzyki nowej, czy nowoczesnej, powinni zapomnieć o takich strachach, bo oczywiście to jest coś, co się słucha bardzo łatwo. Jeżeli chodzi o Karla Blancha, to jest kompozytor, który ma bardzo silną osobowość artystyczną i swój talent demonstruje w zupełnie inny sposób. Pierwsza część sonaty jest parodią bardzo słynnego utworu na skrzypce i orkiestrę Vaughana Williamsa, Lark Ascending, czyli wzlatujący słowik, zdaje się, to się po polsku mówi. I jeżeli ktoś zna Lark Ascending i słucha pierwszej części sonaty Blancha, która się nazywa Parody, czyli parodia, można dokładnie słuchać echa tych wzlotów i przelotów, ale jednocześnie w zupełnie inny sposób podane. Sonata Blancha ma cztery części i każda z tych części ma jakby inną osobowość. Są bardzo energiczne części skrajne, wręcz brutalne, ponieważ druga część nazywa się obscenity, czyli obsceniczność. I rzeczywiście on nie waha się przed jak bardziej brutalnym ujęciem tego idiomu skrzypcowo-fortepianowego. A jednocześnie trzecia część, Serenity, jest, tak jak powiedział Donald, pianista duetu Duo Dramatique, jest to chyba najpiękniejsza część płyty. Z całości płyty. Jest niesamowicie liryczna, przepięknie introspektywna, jakby ta głęboka część kompozytora. I oczywiście Elbrek Elmas, którego znasz, jesteście przyjaciółmi, znasz jego styl kompozycyjny. I właściwie ten styl kompozycyjny w jego utworze, który napisał dla nas, Insistent Music, czyli muzyka, która się nie poddaje, trwa bezustannie,
Jedyny
to
utwór,
jest.
który nie jest sonatą z tej płyty, bo mamy dwie sonaty i Weberka nie jest sonatą.
Tak, to jest cykl właściwie pięciu krótkich tańców, które się łączą attacca, także właściwie nie ma przerwy, gramy bez przerwy. I nie wiem, czy pamiętasz, w niektórych utworach na fortepian on w ogóle wykorzystuje różne takie aplikowane techniki. W drugiej części to jest jeden z tych tańców, który po prostu jest zatytułowany numer dwa, ale musimy metalowe pudełko włożyć do fortepianu. I tworzy to niesamowity efekt, ponieważ przy uderzaniu w klawisze w dolnej części klawiatury jest perkusja, po prostu robi się z tego bęben, wiesz, i to jest nieprawdopodobne, bo to rzeczywiście jest to efekt perkusyjny, który się jakby przeplata z tym, co jak dzieje się w akcji skrzypiec i fortepianu. Także dosyć ciekawe, oczywiście dużo wirtuozostwa, wiesz, niesamowicie szybkie tempa, to jest to, co Erberg lubi i jest to rzeczywiście utwór, który wydaje mi się sprawiedliwie jest na zakończeniu płyty, ponieważ tworzy jakby taką klamrę dowodzącą tego, że to środowisko artystyczne jest nieprawdopodobnie rozległe i ma niesamowicie rozległe wpływy. Polska skrzypaczka z trzema kompozytorami o różnych narodowościach, z tej samej szkoły, zupełnie różne style. Wydaje mi się, że to jest jakby jakaś metafora, wiesz, tego, co w Houston się dzieje artystycznie.
Pięknie, Dominiku. Ja tylko chcę tutaj dodać, że ta płyta została nagrana, wydana przez Nawonę, bo to jest przez Parma Records, prawda? Właśnie teraz jest, często była ostatnio też puszczana przez wiele radiostacji tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ja sugeruję, tak właśnie mówiłem, ostatnią część tej sonaty, sonaty fortepianowej,
Część
Carl
nazywa.
Blanche, tak? No i Dominiko, zaraz posłuchamy tę ostatnią część. Państwo też usłyszycie, o czym też rozmawialiśmy. Oczywiście zachęcam do wysłuchania też innych utworów z tej płyty. Mówiliśmy Erberga Rylmaca i Artura Gottschalka, które są inne. A tobie, Dominiko, dziękuję bardzo za rozmowę. No i życzę pięknego też czasu, kolejnych płyt, kolejnych inspiracji, kolejnych pomysłów na nowe projekty w Houston, w słonecznym Teksasie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jakubie.
Posłuchamy teraz właśnie utwór, ostatnią część, finale. Karla Blęcza. Zapraszam. Thank you.
Proszę Państwa, wysłuchaliśmy nagrania z płyty Dominiki Dancewicz Crossroads dla Navona Records. Było to nagranie ostatniej części z sonaty napisanej też właśnie dla Dominiki Dancewicz, Karla Blencha. A na płycie Państwo też znajdziecie jeszcze Artura Gottschalka i tureckiego, ale związanego z Ameryką kompozytora Erberka Erilmaz. Wszyscy kompozytorzy pochodzący, związani głównie są z Houston, o czym była rozmowa. I właśnie tym nagraniem finalnym z sonaty Karla Blencha kończymy dzisiejszą audycję Pozbachowskich Kawek. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję też naszym rozmówcom i artystom, którymi byli Mikołaj Górecki, Mariusz Smoli i Dominika Dancewicz. Dziękuję za uwagę Państwu. Zapraszam za tydzień na kolejne Pozbachowskie Kawki i pozdrawiam z Nowego Jorku. Jakub Polaczyk. Thank you.